Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Witam Państwa w rozmowach niedokończonych. Prawda, dobro i piękno, sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie, bardziej w takim kontekście medycznym, ale też filozoficznym i prawnym, bo z nami doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, profesor uczelni w Zakładzie Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ale też i skończona filozofia, skończone prawo i z tego co wiemy to ortopeda, człowiek, jak to się mówi, renesansu. Kłaniamy się, witamy w naszym studiu.
Szczęść Boże, dobry wieczór księdzu i Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo też pomyślałem sobie, że ten temat bardzo dobrze koresponduje z rokiem kopernikańskim, który mamy i cieszę się, że z tej okazji mogłem przyjechać do Torunia, bo przecież mamy 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika i moim zdaniem jest to bardzo dobry przykład człowieka, chrześcijanina, który te ideały prawdy, dobra i piękna w swoim życiu realizował i to w sposób harmonijny. Zupełnie to nie było w żadnym konflikcie z jego wiarą. Co więcej, wydaje się, że bardzo twórczo rozwijał te wszystkie sfery. Był przecież kanonikiem warmińskim, miał niższe święcenia. Był też praktykującym lekarzem, chociaż znamy go głównie jako astronoma, to przecież był praktykującym lekarzem. Są wątpliwości co do tego, czy skończył medycynę na uniwersytetach włoskich, ale na pewno ją kilka lat studiował i dawało mu to możliwości praktyki.
Znał się na ekonomii pieniądzu również.
Zdecydowanie, traktat o pieniądzu napisał. Szukałem jeszcze wątków dotyczących piękna. I w jego biografii można znaleźć informację o tym, że tłumaczył poezję grecką, więc inspirował się również tą sferą w swoim rozwoju bogatym.
Profesor Jakub Pawlikowski. Prawda, dobro i piękno, sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie. Wiemy, że prawda, dobro i piękno, wartości metafizyczne, wartości bardziej filozoficzne w kręgu terminologii katolickiej, teologicznej, powiemy wiara, nadzieja, miłość. Dzisiaj chcemy skonfrontować się z prawdą, dobrem i pięknem. Jak pan profesor postrzega te trzy rzeczywistości, prawdy, dobra i piękna we współczesnym świecie, a jednocześnie w tym kontekście całej kultury, której jesteśmy spadkobiercami, dziedzicami, jednocześnie mamy zadania w przyszłość?
W tym pytaniu bardzo trafnie została ujęta różnica spojrzenia na te ideały, że można na nie patrzeć z perspektywy filozoficznej, bo to niewątpliwie są kategorie filozoficzne, a z perspektywy teologicznej widzimy jeszcze coś więcej, tą wiarę, nadzieję i miłość, a z perspektywy filozoficznej mówimy o dobru, prawdzie, o pięknu. Rozumiem pięknie, rozumiem też, że w temacie wybrzmiewa spotkanie świata klasycznego, czy wartości takich naturalnych, uniwersalnych, przyrodzonych z wiarą chrześcijańską. I rozumiem, że trzeba powiedzieć o tym, że chrześcijaństwo, Kościół adaptował tą tradycję klasyczną, filozoficzną, też prawną, i te wartości klasyczne, prawdy, dobra, piękna, które tak mocno rozwijali Grecy w swojej filozofii, przeniknęły do kultury europejskiej, budowanej też przez chrześcijan, przez Kościół katolicki czy inne kościoły potem chrześcijańskie. Próbowano niekiedy w XIX wieku przeciwstawiać sobie, no, trochę wcześniej nawet już od okresu oświecenia, ale szczególnie w XIX wieku, przeciwstawiać tą sferę wiary i sferę prawdy, nauki, filozofii jako takie sfery, które nie tylko muszą być rozdzielone, ale czasami nawet mające niejako wchodzić ze sobą w konflikt. No, wydaje się, że dzisiaj już w XXI wieku musimy zbudować na nowo te mosty po to, żeby integralnie się rozwijać zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze społecznym i pamiętać o tym, że na przestrzeni wieków chrześcijaństwo czerpało z tradycji klasycznej, adoptowało tą tradycję, ale i też inspirowało w tych sferach bardzo pozytywnie do rozwoju. No jeśli weźmiemy, przyglądniemy się kategorii piękna, tak? Albo od prawdy zacznijmy, bo tak to w temacie jest.
Prawda, dobro i piękno.
Prawdy, tak? No to oczywiście po okresie upadku starożytnej nauki i kultury mamy rozwój najpierw szkół katedralnych, jak Europa zaczynała na nowo budować swoją cywilizację, potem rozwój uniwersytetu, no, czegoś wyjątkowego w kulturze europejskiej i przy dużym też wsparciu Kościoła, tak, i dużym zaangażowaniu osób duchownych, zarówno jako wykładowców, ale i studentów. Również jeśli chodzi o naszą polską historię, tak, ja tutaj reprezentuję środowisko lubelskie, trudno nie wspomnieć o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który przez okres PRL-u no, był wyjątkowym uniwersytetem za żelazną kurtyną, jedynym takim od Berlina do Władywostoku, gdzie można było poszukiwać prawdy w wolności bez nacisku państwa. Jeśli chodzi o dobro z kolei, no, szczególnie bliski jest mi ten wymiar inspirowania do opieki nad chorymi, nad cierpiącymi, nad biednymi. I tutaj znowu, patrząc na historię chrześcijaństwa, można zauważyć, jak często wiara chrześcijańska, nauka, doktryna chrześcijańska inspirowała do opieki nad chorymi w sposób zinstytucjonalizowany, czy to poprzez tworzenie przytułków, potem hospicjów. Święta Fabiola w Rzymie zapoczątkowała taką bardziej systematyczną opiekę, czy Bazylii Wielki na Wschodzie, który zresztą oprócz filozofii i teologii studiował też medycynę. Później, jak zaczęły powstawać klasztory, to pamiętamy, że nawet benedyktyni wydawałoby się, że taki zakon, który nie ma w swoim charyzmacie wyraźnej opieki nad chorymi, ale w regule był obowiązek tworzenia sal, pokojów czy miejsc, które też będą takim miejscem udzielania pomocy chorym. Potem średniowieczne zakony szpitalne, no my najbardziej te rycerskie znamy zakony szpitalne. Akurat w Polsce niekoniecznie zakon szpitalny Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego, czyli Krzyżacy, dobrze się zapisał, ale trzeba też oddać sprawiedliwość, że w innych krajach ten zakon, na przykład w Słowenii, pełnił naprawdę rolę obrony chrześcijan. Do dzisiaj zresztą istnieje, miałem okazję w Wiedniu odwiedzić dom mistrza z Wielkiego Zakonu Krzyżackiego i dzisiaj zajmuje się też szpitalnictwem, opieką nad chorymi, ta część niesekularyzowana Zakonu Krzyżackiego. Ale później w okresie też nowożytności i po kontrreformacji mamy zakony bonifratrów, kamilianów i do dzisiaj wiara chrześcijańska inspiruje do tego, żeby tą troskę o chorych realizować. Wspólnota Cenacolo, jedna z takich najmłodszych, z bardzo wyraźnym charyzmatem opieki nad osobami uzależnionymi. No, a nawet w polskim kontekście ksiądz Franciszek Blachnicki, jego dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i walkę o trzeźwość narodu, o też wyrabianie w sobie takiej postawy, która z perspektywy medycznej można by ją nazwać zdrowym stylem życia, tak? No, z kolei piękno też ten obszar był wielokrotnie inspirowany poprzez wiarę, czy to dając tematy biblijne, tematy ewangeliczne dla twórców, czy nadając też głębszy sens i poszukiwaniu prawdy, i tworzeniu piękna, i czynieniu dobra, bo przecież wiara chrześcijańska też pokazuje, że w tych naturalnych i przyrodzonych wartościach można coś głębiej jeszcze zobaczyć, że czyniąc dobro można współpracować z zamysłem Stwórcy i przywracać ten pierwotny gdzieś stan doskonałości. Odkrywając prawdę, badamy zamysły Stwórcy, tak? A szukając piękna chcemy też podziwiać i zachwycać się tym, co pewnie było zamysłem Stwórcy z perspektywy wiary, tak?
Prawda, dobro i piękno. Sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie. Naszym Państwa gościem doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, profesor uczelni w Zakładzie Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. No, rozmawiamy z człowiekiem, który mając wykształcenie medyczne, panie profesorze, w pewnym momencie stwierdził pan, że przyda się filozofia, a wraz z filozofią prawo. Dlaczego?
Zajmowałem się od zakończenia studiów tematyką etyki medycznej, pracując w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. I od samego początku nauczaliśmy studentów deontologii lekarskiej, etyki medycznej, ale zauważając współcześnie bardzo wiele podejść i interpretacji dotyczących tych wartości, na których budujemy system etyki medycznej i bioetyki, no postanowiłem pogłębić spojrzenie filozoficzne na te kwestie, a po kilku kolejnych latach też dostrzegając, jak duży wpływ ma prawo na kształtowanie zagadnień bioetycznych, postanowiłem również jeszcze napisać doktorat drugi sprawa, dlatego żeby no, lepiej rozumieć też te perspektywy sporów bioetycznych. Akurat swój doktorat poświęciłem kwestii klauzuli sumienia w medycynie i prawa do sprzeciwu sumienia w medycynie i niewątpliwie to problem, który bardzo wyraźnie pojawia się we współczesnej praktyce medycznej, gdzie część lekarza doświadcza dylematów i konfliktów sumienia, jeśli chodzi o zarówno praktykowanie w zgodzie ze swoją wiedzą i z wartościami, które wyznają w sumieniu, jak i niekiedy też właśnie z tymi wartościami, które jako wyznawcy określonej religii, chrześcijanie w tym wypadku, katolicy, nie zawsze mogą w praktyce medycznej zgodnie z tym postępować, więc z racji tego, że klauzula sumienia jest instytucją prawną, bo sprzeciw sumienia rozumiem jako pewną postawę moralną, to klauzula sumienia już jest pewną regulacją prawną, w ramach której ten sprzeciw sumienia może się wyrażać. I chociaż kiedyś sprzeciw i w ogóle problem klauzuli sumienia wiele lat temu pojawił się w kontekście głównie odmowy służby wojskowej, to był ten pierwszy kontekst prawnych regulacji sprzeciwu sumienia, to dzisiaj niewątpliwie obszar praktyki medycznej jest takim obszarem, gdzie dochodzi do ścierania się różnych światopoglądów, różnych systemów moralnych. Jeszcze w dodatku prawa stanowione niekiedy też bardzo silnie konfliktują z przekonaniami moralnymi. No i w związku z tym powstała, wydaje mi się, potrzeba tego, żeby temu tematowi poświęcić nieco więcej refleksji. Miałem też satysfakcję, że kiedy Trybunał Konstytucyjny jeszcze w 2015 roku wydając wyrok dotyczący klauzuli sumienia lekarzy, w której poszerzał zakres wolności sumienia lekarzy, cytował kilkukrotnie moje prace, to miałem wtedy rzeczywiście duże poczucie sensu tego, co się zrobiło i takiego wpływu na otoczenie społeczne.
Profesor Jakub Pawlikowski. Panie profesorze, jeżeli rozmawiamy o klauzuli sumienia, to rozmawiamy również w tym wymiarze praktyki lekarskiej, też było praktyki aptekarskiej, czy też innych zawodów. Natomiast pan jest też dydaktykiem, nauczycielem akademickim i kwestia klauzuli sumienia, jeżeli chodzi o kształtowanie młodego studenta Wydziału Lekarskiego czy innych dziedzin medycyny, gdy adept takiej sztuki musi poznać wszystkie sposoby i we wszystkich mieć praktykę. Czy student może się sprzeciwić i powiedzieć, że nie chce znać praktyki, która jest poza praktyką sumienia, poza głosem sumienia?
Tak, rozumiem. W Polsce w tym kontekście mamy dobrą sytuację, to znaczy nie ma w programie studiów medycznych takich procedur wymaganych, które by mogły prowadzić do konfliktu sumienia, tak? Jeśli myślimy na przykład o przerywaniu ciąży. Tak? Mamy też no, dość wyjątkową sytuację prawną w Polsce, tak? Bo w wielu obszarach, tam gdzie w innych krajach dochodzi do wyraźnego konfliktu pomiędzy tradycjami etyki medycznej czy nauczaniem chrześcijańskim, a prawem stanowionym, tak jak możliwości dokonywania eutanazji czy pomocy w samobójstwie w niektórych krajach zachodnich. U nas tego nie ma. Tak, u nas mamy jednak wyjątkową w sumie zbieżność albo przynajmniej niekonfliktowość norm prawnych, norm etyki medycznej i też norm religijnych wynikających z nauczania Kościoła katolickiego w kwestii początku i końca życia, tak? Bo oczywiście są pewne obszary niewielkiego konfliktu, ale w porównaniu z tym, jak to wygląda
to bardziej końca życia,
w krajach zachodnich, tak? To tutaj u nas jakby tych konfliktów jest nieco mniej, co nie znaczy, że ich w ogóle nie ma, ale bardziej one się pojawiają gdzieś później na etapie już praktyki lekarskiej, nawet niekoniecznie specjalizacji, ale bardziej po specjalizacji, jak bardziej pacjenci zgłaszają oczekiwanie wykonania czy realizacji świadczeń, które są zgodne z prawem, czy dopuszczalne prawnie, ale konfliktują z sumieniem lekarza. Ale na etapie kształcenia studentów nie ma takich przepisów, które by obligowały polskich studentów do tego, żeby uczyli się tego, co jest niezgodne z ich sumieniem.
Prawda, dobro i piękno, sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie. Rozmawiamy o tym temacie bardziej w kontekście takim medycznym, bo z nami doktor habilitowany nauk medycznych. Nurtuje mnie to, co pan profesor powiedział we wstępie, a mianowicie, że to chrześcijaństwo zaadaptowało prawdę, dobro i piękno z filozofii. I nurtuje mnie to w takim wymiarze. Czy zaadaptowało, czy bardziej wypełniło?
Jako pewne kategorie filozoficzne i aparat pojęciowy, którym się posługuje, to rzeczywiście zaadoptowało, przejęło z tradycji greckich filozoficznych Arystotelesa, Platona, innych szkół filozoficznych, ale bez wątpienia też wypełniło nową treścią, nieco inną treścią, chociaż rzadko konfliktującą, bo tutaj też warto powiedzieć o pewnych mitach, które niekiedy w okresie postoświeceniowym, zwłaszcza właśnie w XIX wieku, zaczęły pojawiać się co do relacji między nauką i religią, że na przykład chrześcijaństwo zahamowało rozwój nauki na wiele wieków, zwłaszcza w okresie średniowiecza, podając przykład Hypatii w Aleksandrii, jakiej pogańskiej filozof, matematyk, astronom, która została w ramach takiego samosądu tłumu zamordowana, czy uważając to takie mity krążyły i to powtarzane w popularno-naukowych opracowaniach, że chrześcijańscy myśliciele średniowiecza uważali, że Ziemia jest płaska, albo właśnie podając przykłady tego, że jak już nauka się rozwija, to w cuda nie można wierzyć. Ale okazuje się, że te przypadki, no, na przykład zakazu nauczania Arystotelesa na Uniwersytecie Paryskim, czy ten przypadek śmierci Hypatii w Aleksandrii, to były lokalne dramaty czasami, czy problemy, tak jak zakaz nauczania jakichś filozofów, natomiast nigdy nie była to jakaś powszechna postawa Kościoła katolickiego, bo jak nawet Arystotelesa zakazano na Uniwersytecie Paryskim, to w tym samym czasie można go było studiować na Uniwersytecie w Tuluzie czy w Oksfordzie. I tak samo nawet właśnie tutaj do Kopernika wracając, właśnie Kopernik też żył w takim okresie niesamowitego zamętu, prawda? Wtedy świat przechodził potężną rewolucję. My dzisiaj myślimy, że żyjemy w takim świecie, gdzie wszystko się zmienia, ale to wielokrotnie już historia nas uczy, że te rewolucje się pojawiały. Jak pomyślimy o tym świecie czasów Kopernika, kiedy Magellan okrąża Ziemię, kiedy Kolumb odkrywa nowe lądy, kiedy pojawia się druk Gutenberga, co przyspiesza bardzo obieg informacji, kiedy pojawia się Luther i następuje podział Kościoła, to tutaj też widać, że też konfrontował się z tym, jak ocalić tą prawdę, którą odkrywał w badaniach naukowych, jak ją łączyć z wiarą chrześcijańską, będąc duchownym. I udało mu się to. I to też jest takie zawsze, wydaje mi się, inspirujące popatrzenie na osoby żyjące w takim okresie przemian społecznych, kulturowych, rewolucji pewnych, że potrafiły przez te okresy zamętu przenieść te ideały prawdy, dobra, piękna, czasami nieco zmienione co do treści, czasami co do formy, bo też musimy być otwarci na to, że to są pewne ideały, pewien horyzont, który realizujemy w różnych formach, w różny sposób, w różnych aspektach. I też ta świadomość tego, że każdy z nas realizuje to nieco inaczej, w nieco innej formie, no pomaga zachować pokorę, ale i dynamizować ciągłe kroki naprzód.
Prawda, dobro i piękno, sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie. Doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski. Panie profesorze, prawda, dobro i piękno. Teraz wydaje się, że największym takim zderzeniem czy wrogiem prawdy, dobra i piękna jest relatywizm, który panuje. I jakie pan widzi sposoby, a jednocześnie jak wielki jest poziom pańskiej wiary i zaufania do prawdy, dobra i piękna, że potrafią się obronić. Przypomnijmy, jest z nami profesor uczelni w Zakładzie Nauk Humanistycznych Medycyny Społecznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Jakub Pawlikowski.
No, relatywizm rzeczywiście zawsze był zagrożeniem dla tego, co w filozofii nazywamy obiektywizmem, czyli tego przekonania, że pewne wartości prawdy istnieją niezależnie od nas i my je odkrywamy po prostu w różnym stopniu, w różnym aspekcie, być może nie do końca, ale obiektywnie je odkrywamy. I bez wątpienia relatywizm jest zagrożeniem nie tylko dla wiary, nie tylko dla chrześcijaństwa, jest zagrożeniem dla kultury i dla cywilizacji, bo jeśli zrelatywizujemy założenie, że istnieje obiektywna prawda, że co do pewnych rzeczy bezsprzecznie możemy ustalić, że one są po prostu dobre, no to wtedy nie mamy na czym budować, nie mamy na czym wznosić nawet takiego gmachu społecznego porządku, społecznego ładu, dobra wspólnego i wchodzimy w pewne konflikty i takie spory, w których też często nie mamy kryteriów rozstrzygających ten spór. No bo nawet jeśli mamy do czynienia z jakimś sporem, z jakąś dysputą, to jeśli zakładamy, że prowadzimy ten spór o coś, to znaczy, że zakładamy, że dążymy do jakiejś prawdy, że jest jakieś rozstrzygnięcie. Jeśli jej nie ma, jeśli wszystko zrelatywizujemy, to nie będziemy w stanie żadnych sporów doprowadzić do końca i nawet nie jesteśmy w stanie poczynić jakichś uzgodnień, które pozwolą nam rozwijać i budować naszą kulturę, naszą cywilizację. Przy czym jestem też przekonany, że dużo zależy od nas samych, od naszej pracy, od naszego wychowania, samowychowania, oddziaływania na innym. I zaczyna się to wszystko od zwykłych rzeczy, nie od wielkich, tylko pewnie od zwykłych, od tego, że potrafimy w rozmowach zwyczajnych, przy stole, między sobą dbać o to, żeby bronić tego, co do czego jesteśmy przekonani, że jest prawdziwe, że jesteśmy w stanie dbać o to dobro, realizację, górnolotnie mówiąc, z miłości bliźniego, tak, ale to w tych codziennych relacjach z bliskimi, z krewnymi, powinowatymi, sąsiadami, kolegami, koleżankami w pracy i też na poziomie społecznym, tak, gdzie nawet różniąc się czasami w poglądach, możemy szanować siebie nawzajem, nawet będąc przedstawicielami różnych czy grup światopoglądowych, czy formacji politycznych, jesteśmy w stanie szanować siebie nawzajem. I też w kwestii piękna, to tutaj też począwszy od takiej troski o estetykę swojego otoczenia, swojego ogrodu, swojej przestrzeni, tej, która nas otacza, po troskę o piękno, jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, kościoły, kaplice, ale dużo od nas zależy, tylko to wszystko zaczyna się od pewnie tych najmniejszych kroków w tej przestrzeni, która nas otacza.
Wprowadził pan profesor pojęcie estetyki, które to pojęcie jest bardzo mocno obecne zarówno w filozofii, w religii, w pobożności, gdy powiemy bardziej o takim wymiarze świętości, harmonii. No i też, przepraszam za skojarzenie zupełnie może odbiegające, ale czy nie jest takim kuriozum, że rozwija się tak bardzo szybko, mocno przy dużym wsparciu kapitału medycyna estetyczna, która ma poprawić człowieka, a my rozmawiamy tu o estetyce jako prawdę, dobru i pięknie. No, taką prawdą jest. Człowiek jest, tak wygląda, a nie inaczej. A tu jednak wkraczamy w rozwój medycyny estetycznej.
Znaczy, to jest bardzo szeroki obszar działalności medycznej, medycyna estetyczna czy chirurgia plastyczna, począwszy od takich kontekstów i sytuacji, gdzie mamy do czynienia z koniecznością naprawy uszkodzonych obszarów ciała czy pewnych funkcji po oparzeniach, po ciężkich wypadkach i tak dalej, i tam jest rzeczywiście potrzeba przywrócenia tego wyglądu, który był wcześniej, tak, przed chorobą czy
jest
przed
naprawa.
Jest naprawa, tak, ale to też jest dokonywane często w ramach chirurgii plastycznej, tak, a gdzieś przy drobniejszych uszkodzeniach to bywa, że i właśnie osoby zajmujące się medycyną estetyczną w tym obszarze podejmują działania. No, pewnie też takie schorzenia, które powodują pewne zniekształcenia i obniżenie poczucia własnej wartości, obniżenie jakości życia, to tutaj też wydaje się, że zasadne są interwencje, które mają na celu, jeśli obiektywnie widzimy tak, że te zaburzenia czy wyglądu ciała, skóry, czy pewnych funkcji wymagają naprawy po to, żeby lepiej funkcjonować, to z perspektywy etyki medycznej znajduje usprawiedliwienie. Natomiast no, w sytuacjach, kiedy to miała być taka medycyna życzeniowa, tak, kiedy my zaczynamy może nie tyle poprawiać tą naturę, bo jeśli założymy, że natura ma pewne defekty, nawet z perspektywy wiary, mówię o konsekwencjach grzechu pierworodnego, to jakby potrafimy uzasadnić moralnie to, że naprawiamy tą naturę. Natomiast no, tam, gdzie chcemy ją zmieniać, gdzie chcemy jakby zaburzać te funkcje tylko dlatego, że mamy wyobrażenie, że coś powinno wyglądać inaczej, to tam można zgłosić wiele wątpliwości moralnych do tego typu działania.
Prawda, dobro i piękno, sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie. Zapraszamy Państwa do współtworzenia rozmów niedokończonych. Naszym Państwa gościem doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, profesor uczelni Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w Zakładzie Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej, a telefony do naszego studia 56 657 00 11 lub 56 657 0012 536 600 300 lub 536 600 400 i dla widzów spoza granic Polski 48 56 657 00 13 lub 657 00 14. Panie profesorze, wiemy, że człowiek w każdym wymiarze i prawdy, i dobra, i piękna, i życia duchowego, i życia religijnego potrzebuje opieki, potrzebuje kształtowania. Pan reprezentuje Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Czym to jest?
Dziękuję bardzo, że zechciał ksiądz wspomnieć o tym towarzystwie. To rzeczywiście towarzystwo, które zostało utworzone kilka lat temu przez środowiska medyczne, lekarzy, pielęgniarek. Przewodniczącą towarzystwa jest krajanka tutaj ojców redemptorystów, pani profesor Małgorzata Krajnik, będąca kierowniczką Zakładu Medycyny Paliatywnej w Kolegium Medicum w Bydgoszczy. Towarzystwo jest ogólnopolskie i oprócz przedstawicieli świata medycznego zrzesza również psychologów medycyny, kapelanów, osoby duchowne zajmujące się duszpasterstwem chorych. Dwa lata temu była akcja, wydaje mi się, że ważna, organizowana przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie, mianowicie akcja Bądź przy mnie, wspierająca chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19. Po restrykcjach, które nastąpiły w związku z pandemią, badania zrobione przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie wskazywały, że w 98% polskich szpitali nie było możliwości odwiedzin chorych przez bliskich, że w ponad 50% szpitali nie było możliwości pożegnania umierających, w 25% szpitali nie było możliwości skontaktowania się z żadnym duszpasterzem, bo duszpasterze niekiedy też te restrykcje obejmowały i wtedy towarzystwo zorganizowało taką akcję, która miała na celu we współpracy z jednym z operatorów dostarczenie tabletów i telefonów komórkowych do ponad 130 polskich szpitali, które weszły w tą akcję, no po to, żeby chociaż w taki sposób umożliwić kontakt między bliskimi i chorymi. Udało się też zakupić środki ochrony osobistej, przeszkolić kapelanów częściej, żeby mogli wchodzić do tych szpitali, na te oddziały, gdzie były takie trudności formalne. Z kolei w zeszłym roku zorganizowaliśmy konferencję międzynarodową pod tytułem Duchowość w medycynie, opieka duchowa jako niezbędny element opieki nad chorym. Do odsłuchania są te wykłady zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, tłumaczone na język polski w internecie, na stronach PTODM, czyli Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie. Tam jest wiele wątków pokazujących, jak ważny jest ten wymiar duchowy, zwłaszcza w chorobach przewlekłych, w opiece nad osobami umierającymi, ale również w działaniach z zakresu zdrowia publicznego, że po prostu ten wymiar duchowy jest bardzo ważny, bo dotychczas Światowa Organizacja Zdrowia definiowała zdrowie, podkreślając przede wszystkim wymiar cielesny, psychiczny i społeczny. Od pewnego czasu zaczęła w ramach opieki paliatywnej też wyraźnie artykułować wymiar duchowy jako ważny w ramach holistycznej opieki nad chorym. Natomiast są od pewnego czasu artykuły naukowe, doniesienia, próby też poszerzenia tej definicji zdrowia, jaką posługuje się WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, o wymiar duchowy, żeby zdrowie rozumieć jako dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. I jakby tym wymiarem tej opieki chce się właśnie Towarzystwo Opieki Duchowej w medycynie zajmować, a w tym roku robiliśmy międzynarodową konferencję poświęconą etyce medycznej. I tam też można odsłuchać wielu wykładów poświęconych zarówno zagadnieniom takim ogólnym, jak rozumieć dobro pacjenta, jak to się ma w relacji do poszanowania autonomii pacjenta, o wolności sumienia lekarza, o prawach pacjenta, o tajemnicy lekarskiej, ale też i o nowych kwestiach, jak sztuczna inteligencja w medycynie, automatyzacja, robotyzacja w medycynie, na ile będzie to zmieniać relacje, na przykład tak lekarz-pacjent. I takie oczywiście też zagadnienia związane z początkiem ludzkiego życia, z końcem ludzkiego życia, z transplantacją narządów i też ze specyfiką opieki nad pacjentami różnych wyznań, przede wszystkim pacjentami katolikami, bo to z oczywistych względów, ale też no, nie chcemy deprecjonować chorych, którzy są innego wyznania i też warto, żeby lekarze o tym coś wiedzieli, ale też blisko współpracujemy z kapelanami i w ramach towarzystwa są cykliczne webinaria, na których kapelani szpitalni wymieniają się swoim doświadczeniem, inspirują się nawzajem. Są wspólne spotkania lekarzy i kapelanów o tym, jak najlepiej właśnie świadczyć opiekę duszpasterską, opiekę duchową pacjentom z różnymi schorzeniami.
Prawda, dobro i piękno, sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie. Mówiąc o tym Polskim Towarzystwie Opieki Duchowej w medycynie, pan profesor wymienił wykłady, problemy wręcz, które mogłyby stanowić każdy z nich odrębne spotkanie tutaj i dyskusję z naszymi widzami i radiosłuchaczami. Jeden wątek taki bym podjął z tego wszystkiego, o czym pan profesor mówił, a mianowicie, czy rzeczywiście lekarz może być w jakimś wymiarze uprzedzony do pacjenta ze względu na jego przekonania polityczne, wyznanie religijne, pochodzenie, kolor skóry, stan majątkowy? Czy to...
Nie powinien, zdecydowanie nie powinien i to wyraża również kodeks etyki lekarskiej w jednym z pierwszych artykułów kodeksu etyki lekarskiej, że lekarz nie może dyskryminować pacjenta ze względów partyjnych, czy narodowościowych, czy rasowych. Zresztą ten artykuł wyraża pewną normę, która była od wieków obecna w praktyce medycznej, bo czy w przysiędze Hipokratesa też spotykamy takie sformułowanie, jak do jakiegokolwiek domu wnijdę, tam będę starał się dobrze czynić tym, którzy mnie potrzebują. Do jakiegokolwiek domu, tak? Mojżesz Maimonides to z kolei bardzo znany z okresu średniowiecza lekarz żydowski, praktykujący w obszarze świata arabskiego, ale też bardzo mocno podkreślał to, że trzeba wszystkim pomagać. Zresztą to jest też przesłanie chrześcijańskie, prawda? Miłosierny Samarytanin to przecież przypowieść o tym, że właśnie w pomocy bliźniemu, który potrzebuje naszej pomocy, przekraczamy te granice religijne, rasowe, narodowe. I tutaj w praktyce medycznej też jak najbardziej no nie ma miejsca na to, żeby stygmatyzować czy dyskryminować tylko dlatego, że ktoś ma inne przekonania, co nie znaczy też wcale, że pacjent może z kolei od lekarza żądać jakichś działań, które by naruszały z kolei przekonania też lekarza.
Prawda, dobro i piękno w jakimś tym wymiarze dzisiaj bardziej medycznym, gdyż jest z nami doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski. Panie profesorze, spotkanie pacjenta z lekarzem, żeby ono było jak najbardziej takie osobowe, interpersonalne, powiemy, żeby mogły się spotkać dwie osoby w pełnym zaufaniu. Jakie pan powiedziałby kryteria, zarówno czym powinien się kierować pacjent, by to spotkanie było jak najbardziej zakorzenione w tym dzisiejszym temacie prawdy, dobra i piękna, jednocześnie czym powinien się kierować lekarz, by to było spotkanie osób zmierzających, by osiągnąć dobro, piękno, no i powiedzmy też niebo w tym wymiarze, że żyjemy tu na ziemi tylko po to, żeby się spotkać tu, ale żeby zasłużyć na rzeczywistość pozaziemską, niebieską.
Pytanie to od razu prowadzi mnie do takiego terminu salus. Salus, prawda? Termin, który w medycynie znamy z maksymy salus egroti suprema lex esto i tłumaczymy najczęściej dobro pacjenta najwyższym prawem, czasami zdrowie pacjenta najwyższym prawem, ale ten termin używany jest też w teologii i tam jest bardzo bliski zbawieniu, bo to bardzo pojemny termin. Właśnie to salus pokazuje, że to jest ten cel, który przyświeca opiece nad pacjentem, czyli dobro, ale rozumiane w sposób najbardziej szeroki, najbardziej wszechstronny, najbardziej integralny i wielowymiarowy. To nie jest tylko zdrowie w znaczeniu czysto fizycznym, bo nawet jak tłumaczymy to salus jako zdrowie, to też mamy na myśli tą wielowymiarowość zdrowia. Jako dobro pewnie jest bardziej pojemny w języku polskim, ale i też to zbawienie też tutaj pokazuje, że to jest właśnie coś, oczywiście dopiero po śmierci w całości się objawi, natomiast też chcemy ten wymiar dostrzegać. I to dobro pacjenta to jest to pewna zobiektywizowana, choć odkrywana w dialogu rzeczywistość, tak? Bo też nie można już stawać, dzisiaj mocno podkreślamy, na takich stanowiskach paternalistycznych, że tylko lekarz wie, co dla pacjenta jest najlepsze. Tu jest ważny dialog pomiędzy pacjentem i lekarzem, ale taki dialog też, któremu właśnie przyświeca odkrywanie tego, co dla pacjenta będzie najlepsze. Chociaż akurat w etyce medycznej bywa, że niekiedy mamy konflikt między prawdą i dobrem. Akurat to wyjątkowe sytuacje, tak? Ale jest wielowiekową tradycją etyki medycznej, że czasami prawda musi ustąpić dobru, że w pewnych wyjątkowych sytuacjach, gdyby prawda miała zabić, gdyby prawda miała być zbyt dużym ciężarem, na przykład jeśli chodzi o diagnozę pacjenta, to być może lepiej dla jego dobra to przemilczeć, tak? Albo go nie poinformować. Jest to jak pewien wyjątek od reguły, bo tak naprawdę w tej relacji z obu stron należy budować na prawdzie i na dobru. Akurat piękno, gdyby klasycznie do tego podejść, bo współcześnie to estetyka i piękno jest taką kategorią mocno oddzieloną od kategorii dobra i prawdy, ale jak przyjrzymy się filozofii greckiej, czy jeszcze nawet temu ujęciu, które Tomasz z Akwinu, kontynuując myśl Arystotelesa, przedstawiał, to tam piękno i dobro były bardzo blisko siebie. Była taka grecka koncepcja, że jakby realizując dobro, stając się człowiekiem dobrym, jednocześnie też budzi to pewien zachwyt, staje się ktoś pięknym człowiekiem. Także dążenie do pewnej doskonałości moralnej też kształtowało w sposób piękny i harmonijny nasze człowieczeństwo i wzbudzało pewien podziw i chęć naśladowania u innych. Jakby te kategorie dobra i piękna w klasycznym ujęciu, one były bardzo blisko siebie, a i prawda miała blaski, pewne piękno. Dzisiaj troszeczkę są rozdzielone, ale warto o tym pamiętać, że gdzieś w swojej głębi są bliskie sobie.
Będziemy dopytywać jeszcze o miłość i nazwijmy to tak bardzo kolokwialnie, kasę. Miłość i kasę. Naszym gościem profesor Jakub Pawlikowski. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo. Prosimy bardzo. Ach, prosimy, przypominamy telefony 56 657 0011 lub 56 657 0012, 536 600 300 lub 536 600 400 dla zagranicy 48, 56 657 0013 lub 657 0014. Ktoś się z nami rozłączył. Mamy nadzieję, że uda się powrócić do połączenia i włączyć w naszą dyskusję. Bo panie profesorze, gdy rozmawiamy o prawda, dobro, piękno, jesteśmy naprawdę na wyżynach myśli ludzkiej, na wyżynach, bym powiedział, takich postaw, do których zmierzamy, które są wpisane w naszą naturę, które odkrywamy, które coraz bardziej rozumiemy i wydaje się, że musimy zadać to pytanie, czy lekarz, czy w medycynie jest miejsce na miłość względem pacjenta, czy nie ma miejsca na miłość, bo wiemy to, co mówił pan profesor, że jeżeli prawdę odrzemy z miłości albo miłość z prawdy, to wtedy to nie ma nic wspólnego z jakimś humanitarnym czy ludzkim podejściem do drugiego człowieka.
Jeśli rozumiemy miłość jako działanie dla dobra drugiego, no to zdecydowanie jest miejsce, co więcej. No wydaje się, że praktyka medyczne jest właśnie na takim założeniu oparta. Oczywiście nie zawsze to jest miłość w takim rozumieniu emocjonalnym, tak? Bo nie każdy pacjent wzbudza sympatię, nie każdy pacjent jest jakby przyjemny w obyciu, nie zawsze...
Do jednego trzeba więcej cierpliwości, tak, do drugiego mniej.
Dokładnie, ale to też nie jest jakiś problem nowy, bo właśnie wspomniany Mojżesz Maimonides ułożył przypisywaną mu modlitwę w tradycji etyki medycznej, gdzie prosił Boga o cierpliwość do chorych upartych, do chorych krytykujących jego umiejętności, więc już wtedy w XII wieku też z takimi...
A dużo trzeba cierpliwości do chorych, którzy przychodzą z informacjami z internetu?
To trochę zależy od chorego, na ile się tych informacji z internetu trzyma, tak? Ale to dzisiaj też trzeba powiedzieć, że mamy bardzo wiele różnych źródeł w internecie informacji, bardziej i mniej wiarygodnych. Coraz więcej jest też wiarygodnych informacji, bardzo dobrze prowadzonych stron internetowych, kont społecznościowych, również przez specjalistów. Więc chyba tak summa summarum to źródło internetowe zaczyna być coraz cenniejszym źródłem, a bez wątpienia jest najbardziej dostępnym i takim, po które w pierwszej kolejności chorzy i pewnie wszyscy sięgamy, to nie tylko w kontekście medycznym, ale to też właśnie w nawiązaniu do tej prawdy, że dzisiaj przy takim zalewie informacji, jaki mamy, nie tylko z medycyny, z wielu innych obszarów, bo coś, czego niewątpliwie potrzebujemy, ta umiejętność krytycznego analizowania i krytycznego myślenia i nie przyjmowania wszystkiego od razu z przekonaniem, że to jest już prawda pełna i prawda ostateczna, to, co znajdziemy w sieci, co do nas dopływa. Tutaj ta umiejętność krytycznego myślenia wydaje się, że zaczyna być krytycznie ważna w dzisiejszych czasach, bo ona nam w tym szumie informacyjnym pozwala wyławiać bardziej wiarygodne informacje i rozdzielać te prawdziwe od tych zafałszowanych niekiedy.
Sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie, może bardziej należałoby powiedzieć sposoby przetrwania lekarzy i pacjentów we współczesnym świecie, jeżeli chodzi o ten wymiar prawdy, dobra i piękna, ale chrześcijańskie wartości i to, kim jesteśmy, jak najbardziej wyraża się w tym, co ogólnoludzkie. Panie profesorze, czy lekarz jest człowiekiem wolnym czy zniewolonym procedurami?
No to już bardzo prowokacyjne pytanie. Bez wątpienia w ostatnich dekadach mamy do czynienia z rosnącą taką biurokratyzacją i proceduralizacją działalności medycznej, ale obawiam się, że niestety dotyczy to nie tylko medycyny, ale wielu innych obszarów, bo też i życia akademickiego, i pewnie szkolnictwa, i wielu innych obszarów. No to jest już pytanie bardziej nie tyle do tych osób, które są na froncie tych spotkań, lekarz, pacjent, czy nauczyciel, uczeń, ale do tych, którzy organizują system edukacji, system szkolnictwa, system ochrony zdrowia, na ile pożądana i do jakiego stopnia ta proceduralizacja postępowania jest potrzebna, ale powiedzmy dalej też, na ile jurydyzacja tak bardzo naszego życia jest potrzebna, bo my też, medycyna jest tego bardzo dobrym przykładem, bo ilość ustaw, rozporządzeń, aktów prawnych, które ciągle się zmieniają i wchodzą, no, okres pandemii był pod tym względem zupełnie wyjątkowy, bo rozporządzenia regulujące czy nakładające, luzujące restrykcje, zmieniające te przepisy, no były, bardzo szybko się zmieniały, bardzo trudno było za tym podążać. No, rodziło się pytanie, czy rzeczywiście to służy temu, żeby dobrze zorganizować pracę, czy jest tylko takim trochę fetyszem, który stosujemy, bo wierzymy, że to ma działać, ale tak naprawdę nie weryfikujemy, czy rzeczywiście przynosi to te owoce, o które nam chodzi, czyli poprawę opieki nad pacjentem, czy poprawę systemu edukacji.
Przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie. Jest pan bardziej optymistą, realistą? Jakie pan ma nadzieje, jakie pan ma obawy na kondycję chrześcijan we współczesnym świecie?
Nie mogę mówić pewnie bardziej tutaj za siebie i swoje otoczenie, że mam nadzieję, że religia chrześcijaństwa i chrześcijaństwo i wiara nasza, której też czuję się współwyznawcą, przetrwa i nie tylko przetrwa, ale będzie dalej tak inspirująca i tak kulturotwórcza, nie tylko w naszym obrębie, ale też i w innych obrębach kulturowych, że będzie umiała, tak jak to mówił papież Benedykt XVI, że chrześcijaństwo i katolicyzm ma szczęście do syntez, że ma umiejętność tworzenia takich szczęśliwych syntez, że po kryzysach pewnych, a te kryzysy pewnie mają przyczyny i zewnętrzne, i wewnętrzne, będziemy mogli odbudowywać na nowo i kształtować nowe formy i edukacyjne, i właśnie charytatywne, dobroczynności i w zakresie też estetyki, i piękna, i sztuki, które pozwolą nadać nową dynamikę. I pewnie jak zawsze kryzys jest w zasadzie początkiem czegoś nowego, czegoś, miejmy nadzieję, lepszego, piękniejszego i prawdziwszego.
Podobno optymista od człowieka nadziei różni się tym, że optymista mówi: będzie dobrze, na pewno będzie lepiej, damy radę, a człowiek nadziei mówi, że choćby było gorzej, to poradzimy sobie, przezwyciężymy wszelkie trudności. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o tym, że prawda, dobro i piękno to sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie i dostrzegamy jednocześnie, że są pokiereszowane zarówno prawda, dobro i piękno przez wspomniany relatywizm, przez nie do końca rozumienie tego, kim jest człowiek, skąd wyszedł i dokąd zmierza, to wciąż jesteśmy tymi, którzy wierzą i mają nadzieję, że wcześniej czy później, jak to mówimy, prawda na wierzch wypłynie jak oliwa?
Tak, Musimy tak mieć myślimy, taką nadzieję. Chyba musimy mieć to, bo jak nie będziemy mieli takiej nadziei, to niewiele nam pozostanie.
Pański optymizm, a jednocześnie pański uśmiech, panie profesorze, tutaj nas pozytywnie nastraja. Zapraszamy też do współtworzenia naszego spotkania. Tym bardziej, że z nami w studium doktor habilitowany nauk medycznych, praktykujący ortopeda, z tego co wiemy, a jednocześnie osoba, która i to zacięcie filozoficzne i to prawnicze sobą reprezentuje i tę świadomość, kim jest człowiek, kim jest pacjent, wspomniane Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Przypomnę, że można do nas telefonować 56-657-0011 lub 56-657-0012, w naszej rodzinie 536-600-300 lub 600-400, dla zagranicy 4856-657-0013 lub 0014. Prosimy, telewizja Trwam, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Halina ze Śląskiego. Ja byłam bardzo długo w hospicjum jako społecznie się udzielająca osoba i pierwszy raz słyszę z ust lekarza, że dla dobra pacjenta, czy nie wiem jak to pan gość rozumiał, można nie mówić prawdy. No jestem wręcz zaszokowana i oburzona. I bardzo bym prosiła, żeby wrócić do tego tematu, bo to jest w tytule. No nie wiem, jakich można użyć argumentów, żeby to wytłumaczyć, bo ja tego absolutnie nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo, pani Halino. Prosimy, pan profesor Jakub Pawlikowski.
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo i w ogóle też dziękuję za to zaangażowanie przez wiele lat w hospicjum, bo to też niezwykle ważny wymiar wspierania chorych i też lekarzy i pielęgniarek. Pierwsza uwaga to taka, że hospicjum jest bardzo szczególnym też miejscem, gdzie akurat pacjenci, którzy tam trafiają, mają już informacje o tym, że ich życie zmierza ku śmierci, że ta perspektywa śmierci jest bliska i oni mają świadomość, że choroba jest nieuleczalna, bo jakby z definicji opieką hospicyjną obejmuje się pacjentów z nieuleczalną chorobą. Więc tam zazwyczaj ta kwestia niemówienia do końca prawdy w ogóle się nie pojawia, bo pacjenci już są poinformowani, oswojeni i tak naprawdę towarzyszymy im w tym, żeby się jak najlepiej do śmierci przygotować i znieść te najbardziej dokuczliwe objawy, nad którymi możemy zapanować od strony medycznej. Natomiast ten konflikt, który tak jak wcześniej powiedziałem, on wyjątkowo może się pojawić, to nie z zasady, tylko wyjątkowo, tak? On może się gdzieś pojawiać na wcześniejszych etapach opieki nad chorymi, gdzie musimy się po raz pierwszy skonfrontować z informacją o chorobie nieuleczalnej, o chorobie ciężkiej albo o chorobie takiej, która niesie w sobie pewne ryzyko stygmatyzacji społecznej. I wtedy, jeśli mamy do czynienia z pacjentem, który widzimy, że jest bardzo niedojrzały emocjonalnie, labilny, depresyjny, dla którego ta informacja jeszcze może być dodatkowym ciężarem, który spowoduje na przykład, że targnie się na swoje życie, bo bywały takie przypadki, że informacja na przykład kiedyś o zakażeniu wirusem HIV czy rozwinięciu choroby AIDS jeszcze w tych czasach, kiedy nie było leków, u młodych ludzi, którzy mieli przed sobą życie, wpadali w depresję i popełniali próby samobójcze, tak? Więc tutaj jest kwestia wyważenia, kiedy, w jaki sposób i w jakim zakresie tą informację przekazać. Ale zgadzam się z panią, że w kontekście hospicyjnym ten dylemat w praktyce nie występuje, bo tam mamy do czynienia i z chorymi, i z rodzinami, którzy już są w pełni świadomi i swojej choroby, i kresu życia. On pojawia się w niektórych obszarach medycyny na tym wcześniejszym etapie diagnozy, kiedy trzeba wyważyć, czy to jest właściwy moment poinformowania o ciężkiej i nieuleczalnej chorobie i w jaki sposób to zrobić, czy bardziej oględny, czy bezpośredni, czy może jeszcze poczekać trochę właśnie w trosce o dobro pacjenta, o to, żeby ta informacja nie była zbyt ciężka.
Wydaje się, że też warto wiedzieć o poziomie wiedzy zarówno lekarza na temat choroby pacjenta, bo to nie jest tak, że stan zdrowia pacjenta to jest poziom baterii na przykład w naszym telefonie, że 95 czy 3%. Nie wszystkiego lekarz jest jeszcze do końca pewien, czy ta choroba się rozwinie, czy ona się cofnie, a ma przed sobą pacjenta, więc tutaj ta zasada, że prawda bez miłości może zabić, albo miłość bez prawdy jest po prostu kłamstwem. Stąd był też ten nasz wątek podjęty o miłości, jeżeli chodzi o relacje prawdy, dobra i piękna w kontekście pracy i współpracy z pacjentem. Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus, Maria zawsze.
Raz i zawsze.
Sebastian z Chorzowa.
Prosimy, panie Sebastianie.
Chciałbym jeszcze zapytać, czy być może źle myślę, może bardzo dobrze myślę. Mianowicie, jeżeli chodzi o prawdę, bo takie są trzy słowa, prawda, dobro i piękno. To prawda, czy może by nie było, nie można by było gdzieś tam zahaczyć o tą prawdę objawioną, może, bo ja wiem, że tam Ewangelia jest zamknięta i tak dalej, że chodzi o ewangelistów i tak dalej. Ale tam to objawienie maryjne, Fakito i tam różne inne takie, które są uznane przez Kościół. Przecież tam jest prawda zawarta w tym wszystkim. Jest dobro, czyli pokuta, nawrócenie i tak dalej. No i piękno, znaczy do tego dobra by można jeszcze było dołożyć gdzieś tam, no nie wiem, być może jakiś szafarz przy każdej religii w szkole, ażeby przypomnieli sobie te dzieciaki, że to nie jest tylko tam regułka, to wszystko, w co wierzymy jako chrześcijanie, katolicy i tak dalej, tylko że tam jest sam Bóg w samym centrum tego wszystkiego, że mamy poznać Boga, a oni tylko się uczą jakichś tam regułek i tak dalej. No i to piękno, do którego zdążamy, czyli do nieba, do Boga, do rozrywania serca i duszy przez uniesienia i tak dalej, przez poczucie samego Boga, bo na tym ta relacja polega, że ta miłość Boża jest w stanie unieść wszystko i każdego, te bomby atomowe i cała ta reszta to jest pichuć przecież, kurde, poczuciu tym, bo człowiek nie jest w stanie ogarnąć tej miłości, nie jest w stanie nic zrobić z tą miłością, która jest w stanie się przylać z Boga na człowieka i tak dalej.
Dziękujemy panie Sebastianie za włączenie się w naszą dyskusję i przypomnienie takiego szerokiego spektrum tego, czym jest prawda objawiona i w jaki sposób Pan Bóg troszczy się nieustannie o nas poprzez obecność w Słowie, czyli w Ewangelii, powiedziałbym tu jeszcze w sakramentach, i poprzez te różne formy objawienia, które na dany czas i chwilę, sytuacje Kościoła i świata przypominają nam o prawdzie już zawartej w Piśmie Świętym, a jednocześnie o tej bezgranicznej Bożej miłości i Bożej interwencji. Ja tutaj odniosę się, ta część zostaje po mojej stronie, teraz przechodzimy do pana profesora, bo jednocześnie no, wiemy, że Bóg jest wszechmocny, Bóg wszystko może, to co powiedział przed chwileczką pan Sebastian, a jednak mamy sobie czynić ziemię poddaną i obowiązuje nas nieustanne poznawanie prawdy, dobra i piękna, również w tym kontekście, o którym mówił pan Sebastian, czyli prawdy o człowieku, kim jesteśmy, troski o to dobro i osiągnięcie wspólnego piękna. I znowu kontekst medyczny, bo doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski z nami.
Medyczne, ale wrócę jeszcze do filozoficznego, bo pan Sebastian zapytał też o to, jak rozumiemy prawdę. W filozofii od wieków jest taka powszechna definicja, że prawda to jest zgodność sądu z rzeczywistością. I To jest taka niepodważalna definicja powszechnie podzielana, chociaż współcześnie bywają forsowane też inne koncepcje prawdy i to jest rzeczywiście zagrożenie, jeśli chodzi o nasze poznawanie rzeczywistości, tak? Bo jest taki esej pana profesora Ajdukiewicza, w którym analizuje współczesne, nieklasyczne tak zwane koncepcje prawdy, ale krytycznie je analizuje, na przykład koherencyjną koncepcję prawdy, gdzie próbujemy mówić, że prawdziwe jest to, co jest zgodne z innym sądem, że spójność pomiędzy sądami, spójność pomiędzy zdaniami jest kryterium prawdy i nie interesuje nas rzeczywistość, nie? Albo pragmatyczna czy utylitarna koncepcja prawdy, gdzie to, co będzie dla nas użyteczne czy praktyczne, ma być kryterium prawdy. Ale okazuje się, że to są bardzo takie redukcjonistyczne koncepcje, które bardziej doprowadzą nas gdzieś na manowce niż do odkrywania prawdy. I pozostaje to klasyczne ujęcie, czyli zgodność sądu z rzeczywistością. Często niełatwe, żeby ten sąd rzeczywiście precyzyjnie wyrazić, taki zgodny z rzeczywistością, no ale to jest ten nasz
wysiłek. Żeby rzeczywistości nie podporządkować sądowi.
Dokładnie, żeby tej rzeczywistości nie zmieniać i nie zniekształcać, bo wtedy zaczynają się ideologie. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest chociażby to, co w XX wieku doświadczaliśmy, tak? Bo jak popatrzymy na rozwój ideologii nazistowskiej, jak popatrzymy na przykład na historię i na biogramy lekarzy zaangażowanych w pseudomedyczne eksperymenty w Auschwitz czy w Majdanku, to okazuje się, że to są lekarze, którzy mieli nawet zajęcia z etyki w okresie przedwojennym, była etyka na wydziałach medycznych w Niemczech nauczana, nazistowskich, jako etyka eugeniczna. Taka etyka, która no, nie miała wiele wspólnego z tą moralnością, o jakiej my myślimy, czyli taką, gdzie szanujemy każdego człowieka, każdy ma godność, szanujemy niezależnie od różnic rasowych, narodowościowych. Tam właśnie ta etyka była zniekształcona o te różnice rasowe, narodowościowe, już pewnie mniej religijne, bo to pewnie nie były to osoby w jakimś wyższym stopniu religijności, ale zwłaszcza kryteria rasowe i narodowościowe zmieniały podejście do drugiego człowieka. I to też się nazywało etyką, ale zniekształconą, bo nie opartą o odczytanie obiektywnej prawdy o człowieku, wartości każdego człowieka jako osoby, jako jednostki wyjątkowej i coś, co w zasadzie tylko orzekamy o człowieku. Nie nadajemy mu tej wartości, my ją jedynie odkrywamy, tak? I po prostu stwierdzamy, no, że tak, że każdy ma godność, każdy ma wyjątkową wartość, bo godność, że jest tą kategorią prawną i teologiczną, i tak, ale która mówi o tym, że każdy ma wyjątkową wartość i z tego powodu jesteśmy winni tej osobie szacunek. No, nawet w tych biogramach przecież lekarzy nazistowskich czy SS-manów możemy znaleźć ich fascynację kompozycjami Wagnera, tak, jakieś poczucie estetyki i tak dalej, ale brakło tego szacunku dla człowieka, bo zaburzona była antropologia, tak?
I wracali do domów, gdzie byli wspaniałymi mężami, kochającymi żony, dzieci, wyznającymi taki mir domowy, powiedzielibyśmy ład.
Czyli ten porządek obiektywny nie został właściwie odczytany, został zniekształcony przez ideologię.
Miał granice, nie był dla wszystkich, tylko był na przykład dla jakiejś części. Panie profesorze, rozmawiamy już ze sobą od ponad 60 minut o prawdzie, dobru, pięknie, jako sposobach na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie i doskonale się rozumiemy. Jednocześnie ktoś może pomyśleć, kiedy wypowiecie słowa, które są słowami, gdzie dochodzi do konfrontacji pomiędzy tym klasycznym rozumieniem prawdy, dobra i piękna, tym uniwersalnym, tym wynikającym z natury i godności człowieka, a tym, który jest, tak to mówimy w cudzysłowie kolokwialnie, promowany przez współczesny świat i współczesne ideologie. W których wymiarach pan widzi to zderzenie świata tego klasycznego, o którym dziś mówimy, prawdy, dobra i piękna, z tym światem zideologizowanym, światem wypaczającym prawdę, dobro i piękno, a zatem naturę, godność człowieka, jego cel i przeznaczenie?
Jeśli miałbym to osadzić w kontekście bioetyki, praktyki medycznej, No to tutaj bez wątpienia te spory toczą się wokół kwestii związanych z początkiem i końcem życia ludzkiego, ale też i dzisiaj trochę też z tożsamością kobiety, mężczyzny, cielesnością, rozumieniem płciowości. I rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że dzisiaj chrześcijanie, chociaż nie jest to kwestia bardzo inspirowana wiarą, ale raczej naturalnym rozumem, muszą niekiedy bronić prawd oczywistych, wydawałoby się, z perspektywy rozumu i takich, które są zbieżne też z niereligijną, ale po prostu, można powiedzieć, pogańską tradycją etyki hipokratejskiej, tak, że życie ludzkie należy chronić. Bo to Hipokrates sformułował też zasadę, że nie chce, czy lekarz nie powinien podawać środków poronnych kobiecie, że nie powinien zadawać śmierci. To jest wszystko też obecne w kodeksie etyki lekarskiej i oczywiście też bardzo mocno wyrażane w nauczaniu Kościoła katolickiego. I tutaj chrześcijanie dzisiaj często bronią prawd naturalnych, prawd oczywistych. No, 100 lat temu...
Używając argumentu wiary i rozumu.
Tak, bez odwoływania się nawet do argumentu wiary i rozumu. I Chesterton już ponoć, znaczy nie ponoć, tylko przewidywał już wiele lat temu, że przyjdą takie czasy, że relatywizm doprowadzi nas do tego, że chrześcijanin będzie musiał bronić tego, że 2 plus 2 jest 4, że liście są zielone i tak dalej, bo pewien napór ideologiczny może podważać tak oczywiste prawdy w imię subiektywnego odbioru świata.
Prawda, dobro, piękno, sposoby na przetrwanie chrześcijan we współczesnym świecie. Dziękuję panie profesorze za spotkanie. Doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Pawlikowski, naszym państwa gościem. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Dziękuję.